Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Wakacyjne reminiscencje. Dobry wieczór Państwu. Zgodnie z obietnicą zapraszam na kolejną wizytę w opactwie Mniszek Benedyktynek. Nad Polskim Morzem w powiecie puckim w Żarnowcu. Podczas pierwszego wakacyjnego pobytu w opactwie uczestniczyłem wraz z innymi turystami w zorganizowanym zwiedzaniu klasztoru. Tym razem na moją prośbę mogłem rozmawiać podczas indywidualnego spotkania z siostrą Weroniką. Poprosiłem siostry o rozmowę na temat historii zgromadzenia, jego roli i o jego charyzmacie, a także misji we współczesnym świecie. Historia zakonu benedyktyńskiego i jego żeńskiej gałęzi sięga dalekiego średniowiecza. Były to w Europie Zachodniej pierwsze zgromadzenia zakonne, założone przez świętego Benedykta i jego bliźniaczą siostrę scholastykę w roku 529, Ordo Sancti Benedicti. Pierwsze opactwo, założone na wzgórzu Monte Cassino we Włoszech, istnieje do dziś. Posiada najstarszą bibliotekę w Europie, a jego skryptorium, w którym przepisywano ręcznie manuskrypty, należy do najcenniejszych zbiorów z okresu średniowiecza. Rozmawiam z siostrą Weroniką. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Zgodę na tę rozmowę uzyskałem od matki księni opactwa.
Nasza matka księni nazywa się Faustyna Foryś.
Jak się kształtuje historia benedyktynek w tym miejscu, w Żarnowcu i samego miejsca, opactwa żarnowieckiego?
Cała historia tego miejsca jako klasztoru i wsi, bo mieszkamy na wsi, sięga roku 1245, kiedy cysterci z Oliwy ufundowali klasztor dla sióstr cysterek. Tutaj mało kto mieszkał, ludzie zaczęli tutaj przybywać, bo była praca w klasztorze. I dzięki temu, że był tu klasztor, powstała też osada, która zaczęła się z latami coraz bardziej rozwijać. Siostry cysterki miały, jak to wszyscy cystersi i cysterki, gospodarstwo rolne. Same na nim nie pracowały, tylko bracia cystersi, którzy przyjeżdżali z Oliwy. Siostry cysterki nie miały swojej księgi. Klasztor powstał w czasie, kiedy zakon cystersów zdecydował o tym, żeby już więcej nie zakładać klasztorów żeńskich. Mimo to klasztor ten tutaj powstał, ale konsekwencją właśnie tego było, że był podległy całkowicie opactwu męskiemu. Tak bardzo, że aż nawet nie miały siostry tutaj swojej księgi zmarłych, która zawsze w każdym klasztorze jest. Każda zmarła mniszka była zapisywana w księdze w Oliwie. Tak. Opat cystersów tutaj przyjeżdżał i on sprawował władzę kościelną i administracyjną nad wspólnotą. Pamiątką z tamtych czasów jest pastorał, który mamy w naszym skarbcu z pierwszej połowy XV wieku, czyli czasu bitwy pod Grunwaldem, prawdopodobnie któregoś z opatów oliwskich.
Pomorze to miejsce burzliwych walk, wojen. Wiatr historii wiał tutaj bardzo mocno i życie cały czas ulegało zmianie. Jakie są ważne wydarzenia?
Na przykład 1462 rok, bitwa pod Świecinem, bitwa polsko-krzyżacka, w której Polacy odnieśli znakomite zwycięstwo. Piotr Dunin był dowódcą wojsk. Dowódcą wojsk krzyżackich był Fritz von Ravenek, który wcześniej przez całą wojnę 13-letnią z Pucka zawiadował tymi terenami i w tym czasie był w miarę życzliwy dla wspólnoty sióstr. Ochronił ich przed najazdem wojsk krzyżackich i dzięki temu, kiedy zginął w czasie bitwy pod Świecinem, siostry posłały po jego ciało i pochowały w kościele.
A jeszcze też ciekawostka, bo zakon mniszek benedyktyńskich jest starszy niż cysterski.
Tak. Cysterki to są nasze kuzynki młodsze. Reforma benedyktynów, kilka wieków to trwała, ta cała przemiana. Wsi to, dlatego od miejsca, gdzie się to zapoczątkowało, właśnie nazwa cystersi. To był X-XI wiek.
W Żarnowcu było na odwrót. Najpierw byli cystersi, a później benedyktynki.
To zawsze były kobiety. Czyli najpierw były cysterki, a potem benedyktynki.
Kiedy cysterki opuściły to miejsce?
W XVI wieku, kiedy reformacja rozbiła jedność kościoła. Tutaj na Pomorzu wiele wspólnot odeszło od kościoła katolickiego i cysterki też uległy reformacji, także większość w ogóle odeszła z klasztoru. Zostały raptem 3 mniszki, które też nie bardzo żyły według reguły zakonnej, nie zachowywały klauzury, zapraszały świeckich na jakieś przyjęcia, urządzały różne, powiem tym współczesnym językiem, imprezy. Wyprzedawały majątek klasztorny, oczywiście swojej rodzinie i za tanie pieniądze, także no, najwięcej wiadomości właśnie mamy z tamtego czasu o cysterkach. Ostatecznie wizytacja, która tutaj miała miejsce, biskup Hieronim Rozrażewski, biskup kujawski, bo w tamtym czasie, w XVI wieku, te tereny należały do diecezji kujawskiej. Biskup przyjechał, próbował najpierw się kilka razy dostać, nie udało mu się. Ostatecznie mniszki go wpuściły i ocenił, że nie rokują już rozwoju. Jeszcze zaprosiły dziewczęta ze wsi, przebrały je w habity zakonne, ale to się od razu wydało. Razem z biskupem była matka Magdalena Mortenska przy wizytacji jako pomoc. To była znakomita, święta kobieta, która wstąpiła do hełmna, do właściwie wymarłego też klasztoru, gdzie było tylko kilka mniszek zupełnie z różnych klasztorów, z różnych zgromadzeń. I to już by można było bardzo dużo opowiadać o niej. Duch Święty ją prowadził i odnowiła życie. Także ostatecznie bardzo wiele dziewcząt garnęło się do hełmna i miała dużą liczbę sióstr, których mogła zakładać nowe klasztory. I ona właśnie tutaj w 1589 roku przysłała pierwsze benedyktynki. Ufundowała tutaj drugi z kolei klasztor benedyktynek reformy chełmińskiej. Przystosowała reguły świętego Benedykta w tamtych czasach po Soborze Trydenckim do tamtych warunków polskich, do tamtego rodzaju życia, sposobu życia. Poprzez wiele lat różnych prób ostatecznie napisała komentarz do konstytucji. Egzemplarz, drugie wydanie reguł świętego Benedykta z komentarzami Matki Mortenskiej mamy też właśnie w naszym skarbcu, w pięknej oprawie. Jedna z księć ufundowała oprawę srebrną na tą regułę.
Jak długo benedyktynki były tutaj? Bo wiem, że nie był to czas niestety ciągły do naszych czasów.
Siostry, przed pierwszym rozbiorem Polski wspólnota była najliczniejsza w całej historii, bo ponad 50 sióstr. I kiedy w 1772 roku był pierwszy rozbiór, kilka miesięcy po pierwszym rozbiorze, siostry doświadczyły tak zwanej sekularyzacji dóbr, to tak ładnie się nazywa, czyli zagrabienia mienia. W tamtym czasie cała tutaj okolica, obecnie parafia i jeszcze dalej, nawet Dębki, o których pan wspominał, też należały do klasztoru. Miały fragment brzegu morza, miały jezioro Żarnowieckie w swoim posiadaniu. Takie to były czasy. To było wszystko źródło ich utrzymania dla klasztoru. No, dziesiątki hektarów lasu, łąk, pól. To wszystko im zabrano, sprzedano prywatnym właścicielom. Siostrom oczywiście pieniędzy nie zwrócono. Zostawiono mały folwarczek taki, który zupełnie nie wystarczał na utrzymanie sióstr. Potem siostry doświadczyły prześladowania takiego, że nie mogły przyjmować nowych mniszek, nowych powołań. Ostatecznie nastąpiła kasata prawna klasztoru w 1834 roku, ale jedno co dobre, mogły tutaj zostać do śmierci. Także większość sióstr, nie wiem dokładnie jak to tam się kształtowało, ile zostało, ile odeszło, ale wiem, że większość została tutaj i po prostu wymarły. Rok przed kasatą przyszły tutaj jeszcze siostry z Torunia, kilkanaście sióstr przyszło. I też eksponaty przyniesione przez te siostry mamy w naszym skarbcu. Ostatnia mniszka zmarła po ponad 30 latach od kasaty w 1866 roku. 10 ostatnich lat swojego życia była sama. Jedna tutaj trwała. Mieszkańcy Żarnowca wspomagali ją, przynosili jedzenie, opiekowali się siostrą. Wiemy, że nie była aż tak wiekowa, miała 72 lata, także... I w tym roku, kiedy ona zmarła, była tutaj jakaś zaraza, także podejrzewamy, że była ofiarą tej zarazy.
Drodzy Państwo, tak często nie zastanawiamy się nad pojęciami, które słyszymy. Kasata zakonu, no, burzliwa historia powodowała, że nieraz różne zakony podlegały kasacie. A wiąże się to z takimi dramatycznymi bardzo wydarzeniami i właściwie tak powolnym konaniem zgromadzenia i tak jak siostra mówiła, jedyna siostra mniszka została tutaj i sama w ten sposób dokończyła życie i to była ostateczna kasata tego zakonu w tym miejscu. Kiedy nastąpiło odrodzenie?
Dokładnie po 80 latach, w 1946 roku, przybyły tutaj mniszki z Wilna, polskie siostry, benedyktynki. One już w okresie międzywojennym planowały fundację, tam bardzo prężnie działała wspólnota, miały też szkołę dla dziewcząt. Było ich dość sporo, więc chciały założyć następny klasztor. Wiedziały, że są puste klasztory w Polsce po kasatach. Planowały właśnie przyjść tutaj do Żarnowca. Jednak czas wojny nastał i było to niemożliwe. I po wojnie, kiedy można było przedostać się do Polski w ramach repatriacji, chętne siostry zgłosiły się. Matka wyznaczyła siostrę Przeoryszę z Wilna, matkę Edytę Samuk, jako przełożoną tej grupki. Przedostały się do Polski, przywiozły archiwum wileńskie, przywiozły część biblioteki, szaty liturgiczne, jakieś naczynia. Zdobytku takiego żywego to tylko miały jedną kozę jako swoją żywicielkę. Wszystkie inne tam zwierzęta zostawiły. Matka Edyta bardziej ceniła właśnie te historyczne eksponaty, które były bardzo istotne dla przechowania historii wspólnoty. Zgłosiły się do kardynała Chlonda, który dał im do wyboru dwa klasztory. Jarosław koło Przemyśla i właśnie Żarnowiec. Jak matka Edyta usłyszała Żarnowiec, to nie miała w ogóle żadnego problemu, co wybrać. I dokładnie 10 sierpnia 1946 roku przyjechały właśnie tutaj do Żarnowca. Przyjechały wozami, właśnie z tą jedną kozą, no właściwie ruin klasztoru. Kościół nigdy nie był zburzony. To jest oryginalny gotyk, kto odwiedzi Żarnowiec może podziwiać. Klasztor bardzo ucierpiał przez te lata, kiedy tutaj sióstr nie było, nie było gospodarza. Co prawda proboszcz mieszkał w klasztorze, ale był wielokrotnie przebudowywany. Nawet ja nie potrafię spamiętać tych wszystkich szczegółów przebudowy i zmian i zniszczeń. Jedno całe skrzydło w ogóle przestało istnieć. Teraz to, co mamy, to jest dobudówka właśnie powojenna, owoc pracy sióstr tych wileńskich.
Wcześniej domyślam się, że no tak cenny budulec jak cegła, jeszcze średniowieczna, to no, miejscowi pewnie rozebrali bardzo szybko to.
Cały klasztor był otoczony murem. Nie ma teraz ani jednego metra tego muru. Wiemy, że kilka domów w Żarnowcu jest właśnie z tej cegły klasztornej.
Siostro, korzystając z tej okazji, chciałbym też troszeczkę opowiedzieć naszym słuchaczom o charyzmacie zakonnym.
To znaczy tak, ora et labora, tak się kojarzy, ja to pamiętam w szkole się uczyłam, jeszcze w liceum z historii na języku polskim, że to właśnie ora et labora to jest zawołanie benedyktynów, benedyktynek. Okazuje się, że takiego sformułowania w ogóle nie ma w regule, tego Benedykt nie użył. To jest późniejsze sformułowanie, prawdopodobnie jezuici je ułożyli dla zidentyfikowania naszego zakonu. Ona jakoś oddaje nasze życie, ale w bardzo taki uproszczony sposób. Bardziej takim adekwatnym zawołaniem, sformułowaniem jest to, które użył święty Benedykt, cytując świętego Piotra z pierwszego listu świętego Piotra, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. We wszystkim. W pracy i w modlitwie, w życiu wspólnym, w odpoczynku, w całym naszym życiu. To można tak w takim telegraficznym skrócie określić nasze życie. To jest nasz cel, uwielbienie Boga.
Tak na co dzień, mówiła siostra, że siostry nie pracowały fizycznie tu w opactwie, To czym zajmowały się mniszki kiedyś i czym zajmują się dziś?
No wiadomo, trzeba dom utrzymać i to, co w domu potrzebne. Gotowanie, sprzątanie. Pierwsze nasze zajęcie to modlitwa. Święty Benedykt tak wymyślił całe życie mniszek i mnichów, że ten czas na pracę, modlitwę i odpoczynek jest podzielony tak mniej więcej równo. Jak doba ma 24 godziny, to jest 8 godzin modlitwy, 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku. Siostry cysterki słynęły z śpiewu gregoriańskiego. No, żeby śpiewać, to trzeba mieć księgi. Więc miały pracownię, skryptorium i przepisywały księgi na pergaminach, pięknie zdobiły, iluminowały te księgi. 4 takie księgi zostały do dziś. Mamy je właśnie w naszym skarbcu. Nie wiemy, ile ich napisały, ile gdzieś się rozeszło po okolicy czy po Europie, nie wiemy. Pracowały w ten sposób. Co jeszcze robiły, to trudno powiedzieć. Wiemy, że miały szkołę dla dziewcząt, uczyły czytania, pisania i szycia. Siostry benedyktynki też prowadziły szkołę dla dziewcząt i same też miały pracownię haftu. Uczyły też pisania, czytania, całego wychowania religijnego, ale także uczyły haftu i siostry same także haftowały.
A w dniu dzisiejszym główne zajęcie?
Wcześniej miałyśmy gospodarstwo wiele lat, jednak ostatnio zrobiły rachunek ekonomiczny, okazało się, że zupełnie to wychodzi raczej na minus albo na zero. Także przestawiamy się na inną działalność. Od kilku lat dwie siostry nasze piszą ikony. Bardzo wiele zamówień mają na tego typu obrazy. Poza tym od ponad 2 lat prowadzimy rekolekcje dla świeckich. Rekolekcje weekendowe w milczeniu. 2 rodzaje rekolekcji. Jedne rekolekcje nazwaliśmy jako rekolekcje w ciszy. Polegają na tym, że ludzie uczestniczą po prostu w naszym życiu. Uczestniczą w życiu modlitwy i to jest od piątku po południu do niedzieli do obiadu. Także w sobotę przed południem jest organizowana dla nich jakaś też praca w milczeniu. Ku naszemu zdziwieniu i radości wielkie łaski otrzymują. Właśnie będąc tutaj, po prostu żyjąc tak jak my, milcząc i słuchając głosu Pana Boga, słuchając siebie, odkrywają różne czasem trudne, ale ważne dla nich sprawy, które potem rozwiązują się w życiu. 2 rodzaj rekolekcji to są rekolekcje takie benedyktyńskie, 3-częściowe. Pierwsza część nazwaliśmy jako wypój na głębie. To jest takie wprowadzenie w głębszą modlitwę. Oczywiście te wszystkie 3 części też są w milczeniu. 2 część to jest poznaj Pana, przyszedł dla naszego zbawienia i w sercu naszego Pana. Te 3 części przygotowała nasza siostra przeorysza Małgorzata Borkowska. 2 i 3 prowadzi sama konferencję, a 1 z naszym księdzem kapelanem.
Drodzy Państwo, siostra Małgorzata Borkowska jest znaną bardzo w świecie ludzi interesujących się żywą wiarą. Możemy śledzić w internecie jej katechezy, nauki, a Żarnowiec jest jej miejscem pobytu stałego. Tym bardziej cieszymy się, że w tym miejscu jesteśmy.
W związku z tym, że bardzo wiele osób pragnie uczestniczyć w naszych rekolekcjach, chcemy stworzyć taką bazę lokalową dla nich, żeby mogli przyjechać i w spokoju przeżyć ten czas modlitwy i wyciszenia. Budujemy zaciszę świętego Benedykta. Mamy w naszym obejściu takie zabudowania gospodarcze, zabytkowe, które pragniemy przerobić na pokoje właśnie dla rekolektantów. Jeden z domów z brzegu przy wyjeździe zbudowała matka Edyta po wojnie. Potem on stał się takim magazynem różnych rzeczy. Teraz pragniemy go właśnie przerobić. Już dostałyśmy pieniądze na dach, ale co dalej? Mamy plany, ale czy Pan Bóg zechce i nas wspomoże przez dobrych ludzi, żeby to wykonać.
A te rekolekcje, które teraz się odbywają, weekendowe, jak dużo osób korzysta z nich jednorazowo?
Przed pandemią mogło uczestniczyć do 15 osób. teraz ze względu na to, że są różne wymogi, między innymi każdy musi mieć swoją łazienkę, możemy przyjąć 5 do 6 osób tylko. Także nagląca potrzeba, żeby te pokoje zrobić, żeby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć.
Tak, drodzy Państwo, apel do turystów i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie opactwa żarnowieckiego. Piękne miejsce, które powinno służyć tym, którzy chcą pogłębić swoją wiarę. Zapraszamy do Żarnowca i zapraszamy również do wspomagania tego pięknego miejsca. Siostry trafiają tutaj nie tylko przed uzyskaniem jakichś studiów. Często trafiają tutaj osoby, które już są wykształcone.
Każda ma indywidualną drogę.
A siostra?
No ja trochę, tak mówię, późne powołanie. Po 8 lat pracowałam po studiach.
Siostro, ja już nie mogę doczekać momentu, gdy zajrzymy do skarbca. Ponownie, drodzy Państwo, ja już tydzień temu byłem tutaj zwiedzając opactwo w ramach wycieczki zorganizowanej przez Krakowskie Centrum Kultury. Wtedy jednak nie mogłem rozmawiać tak dokładnie jak dzisiaj z siostrą Weroniką, także cieszę się, że będę mógł wypytać ją o parę szczegółów dotyczących tego ciekawego, naprawdę ciekawego miejsca. Idziemy do skarbca? Dziękuję bardzo, chodźmy. Drodzy Państwo, schodzimy do jakiegoś tajemniczego pomieszczenia. Do piwnicy. Słychać odgłos potężnych wentylatorów. Co to za miejsce, siostro?
To jest najstarsze miejsce, które możemy udostępnić dla turystów. Gotycka piwnica pod skarbcem.
A ten szum, który nam towarzyszy?
To są właśnie wentylatory, które próbują osuszyć to miejsce. Klasztor jest zbudowany na bagnach, na palach drewnianych. I nie można całkowicie osuszyć tego miejsca. Były takie plany, żeby zrobić tutaj taką salę multimedialną z monitorami, żeby ludzie mogli obejrzeć historię i eksponaty, których nie wystawiamy w skarbcu. Jednak no, na razie nie ma takich warunków, jest zbyt wilgotno.
A ta potężna kolumna na środku?
To jest najstarszy zabytkowy filar, ośmiokątny. Taki sam filar był w zamku w Pucku. Niestety zamku już nie ma, a nasz jeszcze stoi.
Szkoda, że to piękne miejsce rzeczywiście ściany pokrywa rosa, można powiedzieć, i cały czas wentylatory osuszają to miejsce.
2 lata trwało pracę, jeszcze mają rok na to.
Do skarbca przechodzimy przez krużganki, które pełnią teraz rolę refektarza. Co to za miejsce? Jaką rolę pełniło w klasztorze?
Tutaj był refektarz dla cysterek, dla benedyktynek. I po wojnie, jak tutaj siostry przyszły, karmiły gości. Także to była jadalnia dla gości przez wiele, wiele lat. I to takie źródło utrzymania sióstr było, szczególnie latem. W czasach, kiedy nie było jeszcze barów, restauracji, tych wszystkich pizzerii i innych punktów żywieniowych, był tutaj duży problem z najedzeniem się w sezonie. Wszyscy przyjeżdżali do Żarnowca, do benedyktynek. Także ponad 200 osób tutaj codziennie siostry karmiły. To był wielki wysiłek dla nich, ale dzięki temu miały opał na zimę, bo to były zbierane pieniążki, były na opał na zimę. Takie 4-osobowe stoliczki stały i siostry przynosiły posiłki na kilka tur. Kiedy był jubileusz 750-lecia klasztoru, to pomieszczenie zostało właśnie zaadoptowane na skarbiec.
96.
Tak. Wcześniej, przez wiele lat, jeszcze przed wojną, kiedy sióstr tutaj nie było, parafianie zorganizowali taki skarbiec w pomieszczeniu przy kościele. Tam teraz mamy sklepik. A wcześniej to było właśnie skryptorium, gdzie cysterki przepisywały księgi.
No właśnie, bo te wszystkie paramenty liturgiczne musiały gdzieś być przechowywane. Gdzie ich szukano, skąd pozyskiwano te wszystkie utensylia?
To znaczy, no to jest tutaj pamiątki po siostrach. Kiedy sióstr nie było, parafianie zaopiekowali się tym wszystkim.
To też dobrze świadczy o wspólnocie żarnowieckiej. O czym możemy naszym słuchaczom opowiedzieć? Tutaj ten ołtarz.
To jest ołtarz, który cystersi podarowali benedyktynkom w 1700 roku. W zwieńczeniu herb opactwa cysterskiego w Oliwie, w tym medalionie święty Stanisław wskrzeszający Piotrowina. Tutaj był obraz Jezusa umęczonego jako główny obraz, ale jest bardzo w złym stanie i czeka na konserwację.
Co generalnie znajduje się w skarbcu?
Pamiątki po naszych siostrach, po cysterkach i po benedyktynkach. Mamy księgi ręcznie pisane, tak zwane manuskrypty. To są graduały i antyfonarze. Mamy starodruki. Ponadto mamy najwięcej haftów, ornaty, kapy, dalmatyki, stuły i mniejsze elementy, welony, palki, bursy.
Najstarszy zabytek?
Najstarszy zabytek to dzwon z X wieku, tam w gablocie. On został przekazany siostrom, jak tutaj przyszły w tym 1946 roku, właśnie w tym skarbcu zorganizowanym przez parafian. Ma taką plecionkę jako ozdobę na swoim korpusie i naukowcy właśnie ocenili, że taka plecionka później już nie była stosowana jako ozdoba, także po tym się identyfikuje, że to jest właśnie z X wieku.
A te piękne drewniane rzeźby, głównie Matka Boska z Dzieciątkiem.
Tak, to są trzy rzeźby i akurat wszystkie trzy datowane na ten sam rok, 1380 w przybliżeniu. Tak, czyli gotyckie Madonny.
O ornatach siostra mówiła. Ornaty haftowane w opactwie?
Tak, u nas tutaj także są ornaty z Chełmna i z Torunia.
Ile ornatów jest w zbiorach?
Około 100. Właśnie w tym roku będziemy przeprowadzały trzeci etap spisu inwentarzowego naszego skarbca i są plany, żeby spisać wszystkie ornaty. To się dokładnie dowiemy, ile ich jest.
A ten jeden taki przepiękny tutaj, lśniący od złota. Co to za ornat?
Większość ornatów, które mamy, to są już przeróbki. Kilka jest tylko takich w całości oryginalnych. To są trzy kolumny zszyte razem, dwie z jednej tkaniny. Prawdopodobnie to jest chyba jedwab, jak dobrze pamiętam. I haft, złota nić, haft kładziony. Takie ornamenty bardzo bogate i delikatne. Wszystko ręcznie haftowane.
Haft kładziony, na czym to polega?
Polegał on na tym, że kładzie się nić na tkaninę i drugą cieniutką, jedwabną nicią przyczepia się do podłoża. Tutaj są i właśnie i same nici, i są i cekinki, i takie, to się nazywają bajorki, czyli takie sprężynki, coś takiego.
Każdy pojedynczy element dekoracyjny tego ornatu jest arcydziełem sztuki hafciarskiej, a tych elementów jest tutaj kilkadziesiąt, jeśli nawet nie więcej.
Cechą charakterystyczną haftu tutaj żarnowieckiego jest cieniowanie wzorów, szczególnie prawda, kwiatowych. Siostry były mistrzyniami w tym, to nawet nie widać, w którym miejscu przechodzi z ciemnej nici w jaśniejszą. Pamiętam, była kiedyś grupa hafciarek chyba ze Szczecina. Nie mogły się napatrzeć, już prawie bym się spóźniła na modlitwy. Tak były pełne podziwu. No to jest sztuka, to nie jest już rzemiosło, to jest sztuka.
Te księgi, drodzy Państwo, ręcznie przepisywane, żeby sobie wyobrazić, wielkość takiej księgi to jest 50 na 60 lub 70 centymetrów. Pięknie zdobione, skórą oprawione księgi, zamykane na rzemienie. To są arcydzieła sztuki wydawniczej, a najstarsza księga.
Najstarsza księga to antyfonarz z przełomu XIII-XIV wieku. Na pergaminie, nie wiadomo kto ją napisał, nie ma wszystkich kart. Była w konserwacji. Wiemy tyle, że siostry w XVIII wieku, benedyktynki już, wykorzystały tę księgę jako niepotrzebną, jako bazę dla swojego antyfonarza. I napisały na papierze, oczywiście nie byle jakim, czerpanym z znakami wodnymi, gdzieś sprowadzone z Europy, papier dobrej jakości. Napisały nowe antyfony po reformie liturgicznej i nakleiły te karty na pergamin. Także wszyły płócienne takie karty i na to naklejone papierowe. Ten antyfonarz, taka ciekawostka, że był 30 lat w konserwacji. Oddała go do konserwacji jeszcze właśnie pierwsza księgi tutaj nasza powojenna, matka Edyta Samuk, żeby studenci w ramach ćwiczeń, tak bez kosztów, prawda, zrobili, bo był bardzo, bardzo zniszczony, zapleśniały, w bardzo złym stanie. No i wszystkie siostry o tym zapomniały. Nikt nie pamiętał, że jakiś antyfonarz jeszcze i nagle telefon, że pani profesor dzwoni, czy może przywieźć nasz antyfonarz. Się dziwimy, jaki antyfonarz. W końcu siostrze Małgorzacie się przypomniało, że był taki antyfonarz i właśnie miał takie pismo, no mówi, takie robaczki, bo takie bardzo ścisłe literki. Okazuje się, że kiedy był oddany do konserwacji, to zrobiono dwie karty na początku. Studenci oglądali, za 2 lata leżał, potem znowu dwie karty, potem znowu 20 lat leżał gdzieś tam za podział.
Wygląda wspaniale, dostojnie i jakby te wieki, które tutaj służył mniszkom, no widać. I emanuje taką wielką mocą i charyzmą prawie, że. Czy jeszcze siostry modlą się z tych egzemplarzy?
Z tych nie, mamy swoje. Każdy teraz ma swój antyfonarz i brewiarz i antyfonarz łaciński, bo do dziś nieszpory śpiewamy po łacinie.
A te pięknie haftowane tutaj?
To są welony. Welony na naczynia liturgiczne, które są przygotowywane na mszę świętą. Na konkretne uroczystości z welon, na uroczystość zwiastowania. Trochę wzorowane na naszym obrazie w kościele, w ołtarzu głównym. Tu zbliża się święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Plakat mamy rok 1766. W rogach symbole 4 ewangelistów. Aniołowie, każdy z innym instrumentem. I Matka Boża uniesiona do nieba.
A tutaj te małe, kwadratowe?
Bursy i palki. Bursy to są takie kieszonki, w których przenoszono Najświętszy Sakrament do chorych. Albo też były używane jako taka szafa na bieliznę kielichową. Tu mamy bardzo ciekawą bursę z przedstawieniem Matki Bożej czuwającej nad śpiącym małym Jezuskiem. To przedstawienie było wzorowane na obrazie El Greca. Na obrazie jeszcze jest święty Jan Chrzciciel z paluszkiem na buzi.
Pan Jezus nie w kołysce, nie w żłóbku, tylko w łóżeczku.
Tak, w łóżeczku sobie rączkę pod główkę podłożył i sobie chrapie fajnie. Do tego w komplecie jest welon, też przedstawienie Matki Bożej z Panem Jezusem, tylko taka ciekawostka, że jest lustrzane odbicie. Widać, że siostrom też to się zdarzało, czasami pomylić stronę wzoru. I oprócz Matki Bożej na welonie są kwiaty. To jest haft barokowy. W tamtym czasie w całej Europie wzornictwa takiego używano. I potem pod koniec XIX, na początku XX wieku stworzono haft kaszubski. Bardzo często, kiedy ludzie tutaj przychodzą, oglądają, mówią, o jakie kaszubskie wzory, a to jest 200 lat wcześniejsze.
Podobny jakiś wspaniały kielich jest.
Tak, no nie ma tutaj tego kielicha na wystawie, ponieważ używamy go. To jest taki specjalny kielich, specjalny dla nas dlatego, że używał go Jan Paweł II, kiedy był na hipodromie w Sopocie w czasie mszy świętej. Nie wiemy, kto wpadł na ten pomysł, żeby właśnie pożyczyć go od nas na tą mszę. Był uniesiony w darach ofiarnych, użyty przez Ojca Świętego do liturgii, potem nam go zwrócono. Także uświęcony przez świętego papieża. Dzisiaj używamy go w takie wielkie święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie i na świętego Benedykta. Mamy gotyckie ampułki 15-wieczne, które grały w filmie. Kiedy był kręcony film Krzyżacy, reżyser zgłosił się tutaj właśnie do sióstr z prośbą o pożyczenie ich na scenę mszy przed bitwą. I właśnie siostry zaufały, pożyczyły i wróciły bezpiecznie z powrotem. Zawsze tutaj, szczególnie jak jest młodzież, to zadaje pytanie, co to jest, jak oni myślą. Najczęściej mówią zbroja damska, tak im się kojarzy, a to jest sukienka wykonana przez gdańskiego złotnika Erstnera na kolana Matki Bożej na pietę. W kościele jest figura z 1430 roku, która właśnie potem w czasie, kiedy była ta moda na ubieranie wszystkiego w te sukienki metalowe, też była właśnie tak ubrana. Jest srebrna sukienka ze złotymi ornamentami i z kamieniami, szlachetne, półszlachetne. Jeszcze mamy tak, skrzynie posażne, dwie. Jedna jest intarsjowana, obie są renesansowe, a druga jest malowana. Panny, które wstępowały tutaj z możniejszych rodów, bogatsze panny, właśnie w takich skrzyniach swoje wiano, swój posag wnosiły. I potem były używane w klasztorze jako szafa, jako jakiś właśnie mebel do wspólnego użytku, to w zależności jaka była potrzeba.
Czy zdarzało się, że też uboższe panny trafiały do klasztorów, czy musiały mieć taki bogaty posag?
Wiem, że była lista rzeczy, które trzeba było mieć ze sobą, żeby wstąpić. Także takie bardzo biedne panny, raczej był problem, żeby wstąpiły.
A tutaj jeszcze...
Tu jest właśnie ten pastorał gotycki. Aktualnie najczęściej używany, bo kiedy mamy jakieś uroczystości, na przykład no, ostatnio było kilka jubileuszy profesji monastycznej, to przyjeżdża zapraszany przez nas ojciec opat Styńca, ojciec Szymon, który jest z wysokiego wzrostu i właśnie potrzebny jest pastorał, bo on swojego nie przywozi, a ma prawo używania pastorału. I zawsze pożyczamy mu właśnie ten gotycki pastorał. On jest o tyle trudny w użyciu, że tak powiem, że tą krzywaśnię ma dosyć ciężką, bo jest takim z litego metalu, a laska jest cieniutka, cieniutka rurka, pusta, także trzeba mieć siłę w mięśni ramienia, żeby utrzymać.
Sięgamy korzeni chrześcijaństwa, na ziemiach polskich przynajmniej. Takie powinowactwo duchowe z opatami tynieckimi siostry kultywują tutaj.
Tak, tak. No to jest jeden zakon. Każdy dom jest autonomiczny. W ogóle zakon benedyktyński ma inną strukturę niż te późniejsze wszystkie zgromadzenia, zakony. Nie ma jakiegoś generała, który rządzi całą wspólnotą, tylko każda wspólnota jest autonomiczna. Jest kongres opatów, to męskie, a kobiety są zrzeszone w tak zwanym CIB. Konferencja Międzynarodowa Benedyktynek, to tak się tłumaczy.
Wasze współsiostry z zagranicy gościcie też tutaj w Żarnowcu?
W 2005 roku, kiedy właśnie ta konferencja Benedyktynek miała spotkanie swoje w Polsce, matki właśnie z całego świata przyjechały do nas też. Pamiętam dokładnie 13 września, były na Nieszporach. Niesamowite przeżycie dla mnie osobiście. Cały świat benedyktyński pod naszym dachem. Pamiętam, była matka z Filipin, która tylko usiadła na ławce, od razu zawinęła nogi i usiadła tak po turecku, że tak powiem. Nie umiała normalnie siedzieć, po prostu tak przyzwyczajona, że zawsze tak. I była modlitwa powszechna w czasie nieszporów, była w języku angielskim.
Siostro, idziemy do kaplicy. Jesteśmy w pomieszczeniu wyciszonym. Co to za miejsce?
To nasza kaplica zakonna, w której kilka godzin dziennie spędzamy na wielbieniu Pana Boga.
Została wybudowana nad starymi częściami opactwa.
Tak, dokładnie nad skarbcem. Tu kiedyś był strych, siostry tu suszyły bieliznę. W 96 roku została poświęcona. Jest pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Niedawno były namalowane postacie świętego Benedykta i świętej Scholastyki, pochylonych przy tabernakulum.
Drodzy Państwo, czas wakacji, ale nie tylko. Miejsce, w którym można wyciszyć się, pomodlić, pooddychać powietrzem, jakim oddychają siostry benedyktynki, mniszki z Żarnowca. Przyjrzeć się ich życiu i może coś zaczerpnąć dla siebie z tego czasu spędzonego w tym świętym miejscu. Dziękuję siostrze za to spotkanie i do usłyszenia na naszej antenie.
Dziękuję bardzo.